w samym Prawie i Sprawiedliwości też nie było...
Nie było jednomyślności na ten temat, z tego co wiem. I...
Marek Sowacz.
I też są wśród naszych parlamentarzystów, czyli ustawodawcy, myśliwi, więc oni inaczej zupełnie rozumieją funkcjonowanie. To jest tak trochę jak właśnie pan burmistrz Karkoszka powiedział o tym traumatycznym pośle Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że no, cofamy się, jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, z empatią wobec zwierząt i w ogóle świadomością wśród młodzieży, na przykład wśród rodzin o tradycjach łowieckich. Teraz przepisy zabraniają zabierania młodego człowieka do ukończenia 18 roku życia, czyli do osiągnięcia dorosłości na polowania. Kiedyś to było możliwe. Trzeba powiedzieć, że w tej chwili na przykład w państwach zachodnich niektórych, tak jak w Danii czy w Holandii, prowadzi się wycieczki zbiorowe dzieci uświadamiające na finał polowania, żeby pokazać, że zwierzyna, ta, która jest potem w postaci mięsa czy w konserwach, w wędlinach, to nie bierze się z fabryki, tylko bierze się właśnie, to jest żywe stworzenie, które trzeba zapolować, które trzeba ubić, jeżeli chodzi o trzodę chlewną albo o bydło, i przetwarza się to później na żywność, no, bez której oczywiście nie możemy się obyć. Więc to jest ten jeden element. Poza tym myśliwy nie wspomniał o tym, że pełną odpowiedzialność finansową za szkody ponoszą jednak koła łowieckie.
Oczywiście.
I władze łowieckie. Czyli stowarzyszenie, czyli organizacja, na której ciąży naprawianie tych szkód. Dzisiaj występujące ogniwo pośrednie, które jakby nie ponosi odpowiedzialności za efekt, czyli za wielkość naliczonego odszkodowania, no wcale nie musi być obiektywnym sędzią w tej sprawie akurat, bo jedni zechcą, drudzy nie zechcą. Jest taki mały wyjątek w tej ustawie, który mówi o tym, że jak ktoś, o czym wspominał pan Fetko, że jak ktoś wyłączy swój obszar prywatny z możliwości polowania, czyli z obszaru łowieckiego, to w razie, jeżeli nastąpi jakaś szkoda ewentualnie, nawet pochodząca od zwierzyny łownej, to tej będącej własnością państwa, to odpowiedzialności te koła łowieckie wtedy nie ponoszą. Więc to jest taki jeden z elementów, który wyłącza i przenosi odpowiedzialność na państwo najprawdopodobniej, ale wtedy pewnie już w relacjach cywilnoprawnych, bo nie wyobrażam sobie tego inaczej. No, zbyt pospiesznie ustanowiono to prawo i uważam, że powinno się słuchać bardziej myśliwych w tym, jak funkcjonuje w tradycji łowiectwo polskie od wielu, wielu lat. I rolników, którzy są w relacjach z kołami łowieckimi. Na naszym terenie akurat lubuskiego to tego jest doświadczenia bardzo dużo, a nie traumatycznego posła tego czy innego partyjnego.
Jeśli mogę tylko powiedzieć, to była ustawa, która chyba jako jedna z pierwszych była głosowana absolutnie ponad podziałami. Platforma PiS Nowoczesna. Oczywiście tam osoby się niektóre wyłamywały, tylko Kukiz i PSL zagłosowali przeciwko. Natomiast no, prędzej czy później w tej dyskusji na pewno wybrzmią pewne liczby, które jeśli, proszę państwa, łowiectwo będzie ginąć w Polsce, a jakby organizacje ekologiczne zmierzają ku temu, żeby zaprzestać polowań, wymyślić jakiś inny model. Ja tylko państwu powiem prosty przykład. Każdego dnia jest około 15 tysięcy wyjść na polowania. Rocznie daje nam to około 16 milionów godzin.
W Polsce.
Tak, w Polsce, za które płacimy my myśliwi. Pomnóżmy sobie to tylko razy 20 czy 25 zł. To są koszty, które będą musieli ponieść podatnicy. Przypomnę państwu, że koła łowieckie każdego roku płacą około 100 milionów złotych odszkodowań, odstrzeliwując ponad 1,5 miliona sztuk zwierzyny. Jeśli tego robić nie będziemy, odszkodowania będą dużo większe. Prędzej czy później odczujemy to również w naszych kieszeniach. Ceny produktów na rynku, jeśli opłacalność rolnicza będzie coraz mniejsza, będą dużo wyższe, proszę państwa. Dzisiaj...
Bo zwierzyny będzie coraz więcej, będzie więcej szkód i tak dalej.
Dzisiaj zagrożenie tej ustawy to jest również zagrożenie dla naszej gospodarki. Musimy o tym mówić bardzo głośno i musimy jeszcze raz, uważam, że jeszcze raz w najbliższym czasie zastanowić się nad przyszłością polskiego łowiectwa, bo w żadnym europejskim kraju, proszę państwa, nie ma sytuacji, w której nie ma myśliwych, tak? Którzy nie regulują pogłowia i nie pilnują upraw rolnych.
Jeśli można, jest jeszcze jeden aspekt, nałożenie ogromnej odpowiedzialności materialnej na członków zarządu. Państwo zapewne doczytaliście w tej ustawie, że jeśli koło nie będzie w stanie zrealizować, tak, wobec na przykład niewypłacalności lub innych obowiązków, zobowiązań, no to będą odpowiadali własnym majątkiem. Stąd też to, co kolega Mateusz mówił, no trzeba się zastanowić, czy to nie zrujnuje w ogóle naszej struktury organizacyjnej.
To ja zostanę prezesem koła łowieckiego.
No to gratuluję. Ja w ogóle to się cieszę, że kolega Marek Surmacz tak mówi o tej ustawie i odnosi się negatywnie do niektórych zapisów i potwierdza, że tradycje łowieckie w Polsce, w historii Polski są ogromne i powinniśmy je kontynuować. Natomiast...
Bo to jest konserwatyzm polityczny właśnie.
Natomiast analizując...
gospodarczy.
Natomiast analizując historię, no to trzeba powiedzieć, że wiele opcji politycznych próbowało grzebać w tejże ustawie, ale w Europie my byliśmy uznawani jako przykład, jako dobrego rozwiązania ustawowego związanego z funkcjonowaniem polskiego łowiectwa. No mam nadzieję, że szybko w tym przypadku nastąpi nowelizacja tej ustawy i wiele mankamentów zostanie z niej usuniętych.
I tutaj stawiamy kropkę, zmieniamy temat. Wczoraj prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że wszyscy ministrowie zwrócą ubiegłoroczne premie i przekażą je na Caritas. Zapowiedział też działania w sprawie obniżenia zarobków parlamentarzystów i samorządowców o 20%. Taka informacja padła. Co panowie...
O 20% sądzą? Parlamentarzystów, a ilu samorządowcom nie wspomniał.
Okej. Ale co panowie sądzicie o cięciach w wynagrodzeniach samorządowców? Mateusz Kartoszka.
Ja chciałbym skończyć z tą demagogią i powiedzieć jasno i wyraźnie. Fachowcy w rządzie czy w parlamencie powinni zarabiać godne pieniądze. Bo jeśli miałbym firmę i chciałbym, żeby mój produkt i usługa była najlepsza, to bym wziął najlepszą kadrą zarządzającą. Ja jestem właścicielem firmy jak 40 milionów Polaków i ja wybieram sobie kadrę zarządzającą, która pracuje w Warszawie i ma zarządzać moim ukochanym krajem i chcę, żeby robili to absolutnie profesjonaliści. Czy obniżenie zarobków to zmieni? Myślę, że tak, bo już od dłuższego czasu toczyła się dyskusja o tym,
czyli odsunie tych, którzy po prostu są lepsi.
Dokładnie. No, od dłuższego czasu mówimy o tym, że uciekają najlepsi fachowcy z sektora publicznego do sektora prywatnego. Mało tego, szanowni państwo, popatrzmy na pewien mechanizm, który widoczny jest bardzo często przy wyborach do Europarlamentu. Przecież cała elita polityczna, intelektualna, naukowa dzisiaj pracuje w Brukseli. Pozwolę sobie wymienić niemal ze wszystkich ugrupowań. Profesor Legutko, profesor Liberacki czy profesor Rosati. Ja chciałbym, żeby tacy fachowcy i tacy intelektualiści oddawali wszystko to, co najlepsze tutaj w kraju, w Warszawie. Zapewne nie jedynym powodem ich wyboru była kwestia finansowa, ale na pewno jednym z wielu. Przypomnę, że europarlamentarzysta zarabia 3 albo 4 razy więcej niż parlamentarzysta w Polsce. Nie wspomnę już o ministrach, którzy dzisiaj są 20 czy na 25 miejscu listy płac, jeżeli chodzi o resorty, którymi zarządzają. Weźmy się za rzeczy, gdzie faktycznie pieniądze są niebotyczne, jak chociażby spółki Skarbu Państwa, gdzie prezesi zarabiają po kilkaset tysięcy złotych rocznie, czy kilka milionów nawet, bo te największe spółki Skarbu Państwa w ten sposób płacą. Natomiast dajmy fachowcom zarobić porządne pieniądze, bo oni są równie potrzebni naszemu państwu, jak sektorowi prywatnemu. Uważam, że ta decyzja być może podniesie słupki wyborcze partii rządzącej, ale następstwa jej w niedalekiej przyszłości będą niestety dla naszego kraju katastrofalne.
Tadeusz Jędrzejczak.
No to jest kolejna propozycja decyzji, która jest postawiona w naszym kraju na głowie. Ja przypomnę, że ci sami posłowie podnosili rybetes, kiedy była próba kupna samolotów, aż nie spadł samolot w końcu pod Smoleńskim i zakup samolotu okazał się jednak konieczny. Tak samo było z zakupem samochodów służbowych, które były niepotrzebne. Teraz się kupuje na dużą skalę, bo doskonale wszyscy wiedzą, że taka potrzeba po prostu jest. Jak inni chcieli kupować, no to czekali koledzy, aż się może pozabijają. No na szczęście się nie pozabijali. Wszyscy, trochę mądrych ludzi zostało. I tak samo jest z tymi poborami. Pobory są zamrożone od wielu lat. Powiem coś niepopularnego, ale ja jako człowiek, który ma okazję spotyka jedną publiczną, uważam, że od dawna potrzebne są ustawowe uregulowania poboru zarówno burmistrzów, wójtów, prezydentów, starostów, ale też i posłów i ministrów. Nie może być tak, że prezydent miasta zarabia mniej niż prezes komunalnej spółki, czy nie może zarabiać mniej marszałek niż dyrektor departamentu, bo inaczej dyrektor departamentu będzie mieli złapanki, a nie tych, którzy są merytorycznie do tego przygotowani. I tak samo ministrowie nie mogą zarabiać mniej. I dlatego ja tak emocjonalnie do tych nagród, które zostały przyznane rządowi, nie podchodzę. Choć oczywiście no jest to skala dużo. Ale to wynika właśnie z tego przekonania, że pobory są zbyt małe. Robimy bardzo wiele rzeczy, które nasi poprzednicy nie robili. W związku z tym otrzymujemy jako ekwiwalent tych zbyt niskich poborów, dostajemy środki finansowe w postaci decyzji o cofnięciu, wpłaceniu nagród na konto Caritas jest absurdalna. Ona nie przyniesie żadnego polepszenia notowań PiS-owi, bo to w ogóle nie o to chodzi, bo mleko, jak to się mówi, wylało się. Jeżeli już, to pieniądze nie powinny być w ogóle zwracane, bo jeżeli skoro się należały, to dlaczego mają ci ludzie te pieniądze wpłacać na konto takiego czy innego stowarzyszenia? Powinna być regulacja prawna, która określa, jaką wielokrotność średniej krajowej zarabia premier, prezydent państwa, minister i tak dalej, i tak dalej. I powinno być zróżnicowanie poborów pomiędzy prezydentem miasta a wójtem. Ja miałem taką sytuację, że był okres, kiedy wójtowie gmin podgorzowskich prawie wszyscy zarabiali więcej niż prezydent Gorzowa, bo państwo radni bawili się moimi poborami i obniżali mi w ramach przegranych wyborów przez swoich kandydatów. No i dochodzimy do absurdu. Powinno wynikać z twardego przepisu prawa. Od tego jest minister spraw wewnętrznych, który powinien nad tym czuwać, a nie rada w głosowaniu, robiąc sąd nad wybranym wójtem czy burmistrzem, określaniem mu pobory. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Myśmy w ogóle po 1989 roku ustawili władzę w Polsce o to taką, że to są sami jacyś ludzie spod ciemnej gwiazdy, najczęściej przedstawiani jako przygłupy, którzy zarabiają za dużo i nie wiadomo, czym się zajmują. Otóż ludzie, którzy zasiadają w parlamencie, rządzą naszym państwem. Oni ustanawiają prawo. Prezydenci, burmistrze i wójtowie podejmują bieżące decyzje dotyczące funkcjonowania miejscowości czy też powiatów. Ja nie chciałbym bankruta, który zarabia 3500 na rękę, jako prezydenta Gorzowa, bo ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że ten człowiek nie będzie w stanie kierować miastem. Bo to jest niemożliwe, to przy tym obciążeniu obowiązkami. I sprawa druga. Kwestie finansów i zarobków powinny być jawne. Są oświadczenia majątkowe i powinno być to sklasyfikowane w określonych grupach. Tak jest w Niemczech, tak jest we Francji. Wiadomo, na którym stanowisku ile się zarabia. A w ogóle pomysł, żeby teraz w trakcie kadencji czy obdobie kadencji ustalać na nowo pobory i jeszcze obniżać je samorządowcom, to ja powiem, że prezydent Krakowa zarabia 6 tysięcy złotych brutto. Podobnie jak i prezydent Gorzowa czy Zielonej Góry. Jeżeli do tego dochodzi dodatek za wysługę lat i do tego dochodzi dodatek specjalny uchwalany przez Radę. W związku z tym, jak dzisiaj popatrzymy na wysokość zarobku czy managementu, czy informatyków, czy ludzi, którzy pracują na własne zatrudnienie, to pobory prezydenta Gorzowa, to tak podejrzewam na dzień dzisiejszy, nie wiem ile pan prezydent Wójcik zarabia, to jest jakieś 7 tysięcy na rękę. Oczywiście dla kogoś, kto zarabia 3 brutto, to są gigantyczne pieniądze.
Oczywiście.
Ale jeżeli popatrzy się na zakres obowiązków, umiejętności, to co trzeba ze sobą
mieć. I odpowiedzialności.
To nie są żadne wielkie pieniądze, bo w każdej jednej firmie prywatnej właściciel będzie się śmiał, że za takie pieniądze by nie wstawał rano.
Gdzieś w komentarzach przeczytałem, że może w takim wypadku zmniejszyć subwencję partyjną, zmniejszyć skład Sejmu, Senatu.
Nie, to bzdury. Ja panu powiem tak. Ja jestem zwolennikiem, od początku byłem, płacenia subwencji z budżetu państwa partiom politycznym, ażeby było wszystko pod kontrolą państwa. Absolutnie jestem przeciwny. Byłem w partii, gdzie był okres czasu, kiedy były spółki zakładane, tartaki, handel i co tylko nie. Niech państwo płaci i niech obywatele krytykują, ale niech obywatele wiedzą, na co partia wydaje pieniądze, które z ich podatku idą. I tak samo z tymi poborami. Musimy to ustalić. Obywatele powinni wiedzieć i burmistrz, który idzie na stanowisko, odpowiadać za daną miejscowość, powinien wiedzieć, że będę zarabiał tyle i tyle. Jeżeli zgadzam się, to proszę bardzo. Jeżeli będzie inaczej, będziemy mieli obniżenie poziomu zarządzania krajem, województwem i tak dalej, bo ludzie nie będą chcieli za te pieniądze brać odpowiedzialność.
Edward Fetko.
No, proszę państwa, hipokryzja w tych kwestiach pana prezesa Kaczyńskiego.
A czemu prezesa Kaczyńskiego?
No, że on był
opozycji totalnej, która atakowała od kilku miesięcy.
Przepraszam bardzo.
Marcin czas, żeby odpowiedzieć.
Wczoraj przekaz ten, właśnie tego przekazu dokonał pan prezes. Ta hipokryzja sięga szczytów Himalajów. Bo przecież nie tak dawno to była pani premier, wyciągnęła pazurki podobno na polecenie pana prezesa, mówiąc, że te nagrody przecież się wszystkim należały i one zostały słusznie zapracowane. Być może, tylko że dlaczego w takich ilościach, w takich wielkościach, pieniądze, które wielkie kontrowersje spowodowały.
A jakie to wielkości? Był pan marszałkiem, jakie pan wynagrodzenie brał?
Ale to proszę zobaczyć w oświadczenie majątkowe.
No ale to proszę powiedzieć nam, no.
Wynagrodzenie jako marszałek brałem 5600 zł na konto.
No to tyle samo, co minister rządu.
75 tysięcy nagrody w życiu nie dostałem. Mówimy o nagrodach. Także, panie Marku, spokojnie. To na pewno nie jest tak, jak pan sobie to wyobraża. Po drugie, dzisiaj regulowanie ręczne znów poborami samorządów to jest ogromnym nieporozumieniem. Zresztą wykładnie na ten temat bardzo fajnie chyba sformułował Tadeusz Jędrzejczak. Jest to czyste działanie pod publiczkę przed wyborami po to, by podnieść procent poparcia, który w ostatnim okresie zdecydowanie spadł dla partii rządzącej. Trzeba powiedzieć, że wykonywanie mandatu wójta, burmistrza, prezydenta, który został wyłoniony w wyborach bezpośrednich, to jest kontrakt podpisany ze społeczeństwem. I jeśli społeczeństwo się zdecydowało na takowy wybór, to również powinno mieć wpływ na to, jakie pieniądze ten człowiek będzie zarabiał. Trzeba powiedzieć, że ja byłem 8 lat burmistrzem i już na pewno nigdy nie zdecydowałbym się na tą funkcję, bo wiem, ile ona wymaga zaangażowania osobistego czasu i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzecz polega na tym, że wójt, burmistrz, prezydent to musi wiedzieć, że wypełnia zadanie wielobranżowego przedsiębiorstwa. Musi być specem od gospodarki, od pomocy społecznej, od rolnictwa, od oświaty, od ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Stąd też musi być rzeczywiście bardzo czytelne kryteria dotyczące wynagrodzeń dla tych ludzi. I wtedy ktoś, podejmując taką decyzję o kandydowaniu, powie: tak, przyjmuję te warunki i kandyduję. Marek, i do widzenia.
Nie powie mi pan, że i państwo też o tym wiedzą, że na wynagrodzenie całościowe liczą się wszystkie składniki całoroczne. Pensja plus ewentualnie nagrody. Nagroda 75 tysięcy nie była jednorazowa. To było całoroczne podsumowanie. I teraz trzeba powiedzieć tak, że 2 lata kierowałem instytucją, w której nie było niższej płacy podstawowej niż blisko 3500-3700. Plus dodatki stażowe, plus premie. Pracownicy szeregowi brali na rękę około 4000 miesięcznie. To teraz wyobraźcie sobie, to jest szeregowy pracownik administracji bez większej odpowiedzialności, bo ma jeszcze kierownika, dyrektora i nad sobą jeszcze szefa. Więc nie upadajmy na twarz w tej sprawie. Tyle tylko, że o tym, że tak składniki na wynagrodzeń wyglądają, to opozycja totalna również wiedziała. Od 3 miesięcy była jazda medialna, szaleństwo wręcz, jakby coś się nadzwyczajnego wydarzyło w skali kraju, co powinno być konsekwentnie wypalone do żywego. No i wczoraj prezes powiedział wyraźnie, Jarosław Kaczyński, zaskoczony byłem skalą, po pierwsze, tych wyróżnień, dlatego że nie jest w rządzie, nie jest premierem, nie jest uczestnikiem rządu, nie ma na bieżąco elementu zarządzania, dostępu do tych informacji. Ale jak one się zdarzyły, to uznał, panie Fetko, że one się należą. Ale Vox Populi powiedział i Vox Dei. Jeżeli opinia publiczna według niego negatywnie oceniła to zjawisko, a oceniła negatywnie, to proszę bardzo, to mówi sprawdzam. I trzeba było przeciąć to w końcu. Wydawało się, że przeciął, ale ja dzisiaj od rana śledzę wypowiedzi opozycji totalnej. Nie przeciął. Szaleństwo opozycji, która nie ma nic do proponowania w polityce państwa polskiego, brnie dalej. I prawdopodobnie, jak dojdzie do dyskusji, a oczekiwałbym, takie jest moje oczekiwanie, że doszłoby w końcu do porozumienia ponad podziałami, że dla dobra państwa niezbędne jest budowanie silnej administracji po to, dobrze wynagradzanej, dobrze wyszkolonej, kompetentnej, uczciwej, i musi być to dobrze wynagrodzone. I więc w ogóle kwestie wynagrodzeń wysokich urzędników państwowych nie powinny być sporne między głównymi siłami politycznymi w parlamencie. I trzeba to ustawowo uregulować. Na szczycie tej wysokości wynagrodzeń powinien być premier i prezydent państwa polskiego, a potem wszyscy na pewno zdecydowanie mniej. I tyle.
Ale nie mówi pan do mediów w tej kwestii. To uderzy się w piersi. Nie.
Znaczy, mogę to jeszcze jest jedna rzecz.
Ale minuta, dosłownie.
Media przekazują.
Ja pół minuty. Ja w ogóle chcę powiedzieć przy tej okazji, mało kto wie w Polsce, jak zagmatwany system prawny w ogóle i funkcjonowanie w samorządzie pracowników, którzy są z wyboru. Potem jest, po kadencji zakaz zatrudnienia w miejscowości.
Tak. Tam jest o tym też mówiliśmy na
absurdów, tysiąc absurdów. I przy tej okazji, o której mówił tutaj pan przewodniczący Marek Szrom, że warto by było zrobić porządek z tymi przepisami i jasno określić warunki funkcjonowania.
To ja wykorzystam drugie pół i tylko powiem, że mimo tych drobnych złośliwości dzisiaj byliśmy wyjątkowo zgodni, więc tak się zastanawiam, czy byście panowie nie powinni jakiejś koalicji w Sejmiku
to stworzyć. To była audycja samorządne lubuskie. Marek Surmacz? Marek Surmacz?
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam
Tadeusz
państwa.
Tadeusz Jędrzejczak?
Dziękuję bardzo.
Mateusz Karkoszka.
Bocianych w Walencicach przeleciały.
Dziękuję, pozdrawiamy też Żurawie.
Dziękuję, życzę miłego
weekendu. Teraz wam się Maciej Sasin. Do usłyszenia.